radiowo, naukowo. Szacuje się, że około 80% rozpoznań w medycynie jest stawianych lub potwierdzanych na podstawie badań obrazowych. W medycynie urazowej lub neurochirurgii odsetek ten wynosi już prawie 100%. O znaczeniu badań radiologicznych w nauce i praktyce klinicznej rozmawiać będę dziś z moim gościem, profesor doktor habilitowaną Edytą Szurowską, lekarką, specjalistką radiologii, kierującą zakładami radiologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Witam panią profesor w studiu Radia Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Profesor Szurowska jest od 2016 roku prorektorem do spraw klinicznych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W dorobku naukowym ma ponad 450 publikacji, prawie 1000 cytowań przez innych naukowców. Impact factor to 337, a indeks Hirsza 16. Potężny dorobek naukowy i troszkę właśnie o tej nauce dzisiaj z panią profesor chciałam porozmawiać, bo kiedy przegląda się ten dorobek, to w oczy rzuca się od razu tak na pierwszy rzut oka, ja to tak zauważyłam, fascynację kilkoma zagadnieniami. Neuroobrazowaniem i mózgiem ogólnie rzecz biorąc, nowoczesnymi technikami obrazowania rezonansu magnetycznego, no i wątrobą. No i mocno się pomyliłam, mocno się mijam z prawdą?
Nie, w ogóle się pani redaktor nie mija z prawdą. Rzeczywiście tak jest. W zasadzie to zaczęła się moja fascynacja naukowa od wątroby i to wątrobie poświęcony został mój doktorat, rozprawa doktorska i rozprawa habilitacyjna. Wykorzystywałam już w tych badaniach wątroby nowoczesne techniki rezonansu magnetycznego. Dlatego, że te nowoczesne techniki rezonansu magnetycznego to jest dyfuzja, perfuzja. W mózgowiu wykorzystywana jest także spektroskopia, traktografia, funkcjonalne badania mózgu. I w zasadzie od wątroby przeszłam do mózgu, ale dalej zajmuję się wątrobą, dalej zajmuję się obrazowaniem w onkologii i neuroobrazowaniem.
A od razu było wiadomo, że radiologia to jest coś, co panią pociąga, bo lekarze często zanim podejmą decyzję o specjalizacji w tym, czym się chcą dalej kształcić, specjalizować, no to czasami mają wiele dylematów. Jak to było w pani przypadku?
Ja w trakcie studiów, będąc w różnych kołach naukowych, szukałam swojego miejsca. Zaczęłam od koła studenckiego onkologii i ta fascynacja onkologią została mi do dzisiaj, dlatego że bardzo chętnie zajmuję się badaniami obrazowymi w onkologii. Dalej była także diagnostyka laboratoryjna, gastroenterologia, czyli też wątroba. Tak. Natomiast radiologią zainteresowałam się po studiach. To w zasadzie tak wyszło trochę przypadkiem. Namówiła mnie do tego radiolożka pani doktor Kryszewska, która powiedziała, że to jest bardzo ciekawa specjalizacja, niedoceniana wtedy w Polsce.
Tak, ale w Polsce wtedy też chyba ze sprzętem nie byliśmy na topie Europy, bo te nowoczesne urządzenia, którymi teraz państwo się posługujecie, one się zaczęły stopniowo pojawiać dopiero. Wtedy chyba, kiedy pani zaczynała, to nie było rezonansu, pracowni rezonansu magnetycznego.
Była.
Była nas, pani, tak. Bo pani zaczynała chyba trochę organizować też tą nowoczesną radiologię.
Zdecydowanie tak, ale to organizowałam tę nowoczesną radiologię, pracownię rezonansu magnetycznego w 2010 roku, rezonans 3-teslowy, taki w tamtym okresie czasu był to w ogóle najlepiej wyposażony rezonans na świecie ze spektroskopią multinuklearną. Także do dzisiaj ten rezonans stoi u nas.
Ale pojawiły się już też nowe urządzenia, nowsze.
Pojawiły się nowsze, też są nowsze aparaty rezonansu magnetycznego, tomografia komputerowa. Natomiast w tym 93 roku, jak ja zaczynałam swoją pracę, już mieliśmy tomograf komputerowy w Gdańsku i rezonans magnetyczny. Także miałam to szczęście, że mogłam uczyć się od razu tych nowoczesnych technik, które są naprawdę fascynujące.
Pani profesor pozwoli, że ja słuchaczom wyjaśnię, co to tak naprawdę wchodzi w zakres radiologii, bo może są osoby, które nas słuchają i myślą sobie, o czym one mówią tak naprawdę. No mówimy, proszę Państwa, o potężnej dziedzinie medycyny, która opiera się, można powiedzieć, od zdjęć rentgenowskich, tak? Jak coś, to proszę mnie korygować, Pani Profesor. Dobrze. Właśnie zdjęcia rentgenowskie to są między innymi mamografia, zdjęcia różne, które są wykonywane w stomatologii chociażby, przez tomografię komputerową, ultrasonografię, to wszystko jest radiologia również, czyli tak zwane USG, rezonans magnetyczny i techniki hybrydowe teraz, też znane już od lat, czyli połączenie radiologii z medycyną nuklearną. To mamy na myśli PETA, między innymi, który to już jest też powszechnie znane chyba słowo w języku naszych słuchaczy. No i dochodzi do tego teraz radiologia zabiegowa, czyli wszelkiego rodzaju urządzenia, dzięki którym się robi na przykład koronarografię, angiografię, tak? Tego rodzaju, dobrze mylę się, czy nie?
Tak, przy czym jeżeli chodzi o naczynia wieńcowe, to zajmują tym się kardiolodzy koronarografią.
No tak, ale natomiast, to też jest na obrazowaniu
takim
oparte.
Ale to też jest obrazowanie, jak najbardziej. Natomiast ta radiologia zabiegowa w innych struktur anatomicznych, w innych zakresach ciała ludzkiego, tym już zajmują się radiolodzy i na przykład powszechnie, myślę, znana u nas w Gdańsku trombektomia mechaniczna, wykonywana jest wykonywana jest przez radiologów zabiegowych. Czyli ta radiologia zabiegowa to jest taka gałąź radiologii, która związana jest z leczeniem pacjentów, dlatego że...
Nie tylko prześwietleniami, czy wykonywaniem badań, prawda, jakichś obrazowych i później opisywaniem tych badań, ale też tak naprawdę radiolodzy stają się zabiegowcami.
Tak. I w tej chwili radiolodzy wykonują coraz więcej badań inwazyjnych, tak jak na przykład biopsje zmian w płucach, czy guzów płuc, drenaże. To są zabiegi, które coraz częściej wykonywane są przez radiologów, dlatego że to radiolog dysponuje narzędziem, gdzie widzi tę zmianę, czy to pod USG, czy w tomografii komputerowej. Wtedy łatwiej mu wykonać ten zabieg, dlatego że wie, jak te zmiany wyglądają w technikach radiologicznych.
No właśnie, Pani Profesor, trzeba mieć ogromną wiedzę i teraz pytanie, czy każdy radiolog musi się nauczyć obsługi tych wszystkich urządzeń, odczytywania wyników z każdego z tych urządzeń, czy jednak wy się też specjalizujecie w jakimś stopniu w konkretnym urządzeniu, badaniu albo jakichś strukturach człowieka?
W zasadzie tak. Dzisiaj mamy bardziej podział narządowy niż podział na techniki radiologiczne. Dlatego, że kiedyś tak było, że ktoś wykonywał tylko badania RTG, czy tylko badania USG, ponieważ te techniki wielokrotnie są komplementarne, czyli do postawienia rozpoznania, tak jak mówiliśmy o wątrobie, żeby rozpoznać, czy to jest nowotwór wątroby, czy nie, musimy przejrzeć ileś technik, musimy zobaczyć, jak ta zmiana wygląda w USG, w tomografii komputerowej, w rezonansie magnetycznym. Dlatego radiolodzy w tej chwili częściej zajmują się danymi układami niż tylko danymi technikami.
Czyli na przykład też się mówi, że są bardzo ważne jest, żeby radiolog, który ogląda mammografię chociażby, widział ich dużo w ciągu roku, oglądał tych zdjęć dużo, żeby po prostu wiedział i mógł rozpoznać prawidłowo i sprawnie tą chorobę, raka piersi na przykład, tak?
Zdecydowanie
tak. To samo w innych przypadkach, chociażby wątroby wspomnianej.
Tak, to chodzi o to, żeby po prostu radiolog miał jak największe doświadczenie w danym układzie, w danym danych jednostkach chorobowych, czyli radiolog, który opisuje mammografię, powinien także wykonywać USG piersi, dlatego że często on musi jeszcze zobaczyć, jak ta zmiana w piersiach wygląda w badaniu USG. Bardzo dobrze, żeby robił także rezonans magnetyczny, no bo w pewnym odsetku przypadków kierujemy te pacjentki na rezonans i dopiero radiolog, który potrafi to wszystko wspólnie zebrać i ocenić, jemu najłatwiej postawić jest właściwe rozpoznanie.
Pani profesor, jakie znaczenie mają badania radiologiczne, jeśli chodzi o rozpoznawanie chorób? Bo tak jak cytowałam na początku, 80% właściwie można powiedzieć rozpoznań w medycynie stawianych dzisiaj jest na podstawie badań obrazowych. Trudno sobie wyobrazić, żeby lekarze specjaliści podejmowali dziś decyzje kliniczne o tym, jak leczyć pacjenta, no bez sprawdzenia, jak to w obrazie wygląda, prawda?
Tak, no
trudno sobie też wyobrazić, jak to kiedyś było, kiedy nie było rezonansu na przykład przed wieloma latami, jak ludzi leczono, prawda?
Tak, no czasami jak patrzymy na te zdjęcia historyczne, na przykład odmy mózgowej, która służyła do rozpoznawania zmian w mózgowiu, aż trudno nam sobie wyobrazić, że pacjenci byli leczeni, że stawiano też rozpoznania. Natomiast dzisiaj praktycznie każdy pacjent, który trafia do szpitala, czy jest pacjentem specjalisty, ma wykonywane badania obrazowe. Liczba badań obrazowych rośnie z dnia na dzień. No, tak dla przykładu, my w roku 2020 wykonaliśmy 150 tysięcy badań u nas w Zakładzie Radiologii UCK. W tym roku szacujemy, że to będzie pomiędzy 190 a 200 tysięcy badań. Liczba badań cały czas rośnie, dlatego że też rośnie potrzeba ich wykonania. Też pacjent, który trafia na przykład na oddział ratunkowy, nasze badania są nieodłącznym elementem rozpoznania. Dlatego dzisiaj trudno sobie wyobrazić medycyny bez diagnostyki obrazowej, bez radiologii.
Zmienia się chyba też poziom właśnie sprzętu, na którym poziom technologiczny tego sprzętu, jakość tych zdjęć, materiałów, badań, które Państwo wykonujecie, bo zastanawiam się, czy na przykład dzisiaj w pracy klinicznej no, używa się aparatów rentgenowskich nadal, prawda?
Tak.
Ale czy na przykład w badaniach naukowych prowadzi się jeszcze badania w oparciu o zdjęcia rentgenowskie, czy już raczej te technologie wyższe, czyli na przykład tomokomputer?
Panie redaktor, prowadzi się jeszcze także badania oparte na radiologii, dlatego że weszła sztuczna inteligencja, coraz szerzej wchodzi do medycyny. I na przykład ponieważ w ogóle wykonuje się dużo zdjęć rentgenowskich, więc mamy dużą liczbę, dużo danych, które możemy wykorzystać do nauczenia sztucznej inteligencji. I na przykład, no, tak jak w okresie teraz pandemii COVID, sztuczna inteligencja była wykorzystywana w wielu ośrodkach, zwłaszcza zagranicznych, do rozpoznawania zapalenia płuc w przebiegu COVID i często wykorzystywano do tego sztuczną inteligencję. Oczywiście liczba badań naukowych wykorzystujących zdjęcia rentgenowskie jest zdecydowanie mniejsza niż na przykład tomografię komputerową czy rezonans magnetyczny, bo to są techniki, na których dużo więcej widać i o wiele więcej można stwierdzić na ich podstawie.
A od czego zależy ten dobór odpowiedniej technologii, żeby zbadać jakiś organ albo jakiś obszar ciała człowieka? Dlaczego czasami lepszym badaniem jest tomokomputer, a w innym wypadku rezonans magnetyczny?
Z tego względu, że pewne rzeczy lepiej widać w tomografii komputerowej, pewne w rezonansie magnetycznym. Taka ogólna zasada, jeżeli obrazujemy kości, lepszym badaniem jest tomografia komputerowa, podobnie z płucami, z klatką piersiową. Natomiast jeżeli już obrazujemy stawy, jeżeli obrazujemy mózgowie, lepszym badaniem będzie rezonans magnetyczny. Ale też czasami badanie rezonansu magnetycznego trwa dłużej, więc na przykład u pacjentów, którzy są po urazach, zwłaszcza po urazach wielonarządowych, wiadomo, że czas badania jest bardzo ważny i ich będziemy badać w tomografii komputerowej, bo takie badanie zajmuje całego człowieka, całego ciała, kilkanaście sekund. Natomiast jeżeli będziemy szukać na przykład przyczyny ogniska padaczki, będziemy wykonywać rezonans.
Czyli rezonans do tkanek miękkich, krótko mówiąc, tak?
Tak, a tomografia komputerowa do kości, do płuc, ale także narządy miąższowe bardzo dobrze wychodzą w tomografii komputerowej.
A tak chciałam Panią na koniec tej części rozmowy zapytać jeszcze o taką, może trochę zdradzi Pani tajemnicę, Waszej kuchni medycznej, w cudzysłowie oczywiście, czy na przykład zaglądając, oglądając wnętrze pacjenta, tak kolokwialnie mówiąc, tak, w badaniach, widzicie na przykład, czy to jest młoda osoba, czy to jest osoba starsza wiekiem, jakie choroby wcześniej przeszła, można odczytać z tych badań takie rzeczy, nawet niekoniecznie robiąc to badanie w tym kierunku w danym momencie, ale widać?
Zdecydowanie tak, dlatego że starszy pacjent będzie miał miażdżycę. W tomografii komputerowej będziemy widzieli blaszki miażdżycowe. Natomiast na przykład przy badaniu głowy będą zaniki korowe, będą szersze komory, dlatego że postępują pewne zmiany typowe z wiekiem u pacjentów. Będziemy widzieć, czy na przykład pacjent chorował na zapalenia trzustki, więc tutaj będziemy podejrzewać, że może nadużywał alkoholu, albo na przykład czy ma marskość wątroby, czy ma stłuszczenie wątroby. Będziemy myśleć o tym, jaką spożywał dietę.
Czyli to tajemnice zostaną odkryte.
Zdecydowanie tak. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że radiolog to jest trochę taki detektyw, który mając różne objawy radiologiczne dochodzi do rozpoznania. On zdobywa po kolei kolejne informacje, które pozwalają mu odkryć prawdę, pozwalają odkryć, na co ktoś choruje i postawić rozpoznanie.
Profesor doktor habilitowana Edyta Szurowska, specjalistka radiologii kierująca zakładami radiologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, prorektor do spraw klinicznych GUMED. Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. W studiu ze mną jest profesor doktor habilitowana Edyta Szurowska, lekarka, specjalistka radiologii, kierująca zakładami radiologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, prorektor do spraw klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam Panią profesor ponownie.
Witam Panią.
Od pewnego czasu Pani profesor dynamicznie rozwija się neuroradiologia. Troszkę Pani powiedziała wstępem poprzedniej części naszej rozmowy o wykorzystywaniu obrazowania rezonansu magnetycznego w tej dziedzinie medycyny, czyli w neurologii. W jakich problemach klinicznych można w ten sposób pomóc pacjentowi i jakie są możliwości, jeśli chodzi o radiologię w tym zakresie?
To chyba takim największym postępem, który dokonał się w ciągu ostatnich lat, to jest obrazowanie udarów mózgu. Dlatego, że mamy zarówno perfuzję w tomografii komputerowej.
Perfuzję czyli?
Perfuzja to jest takie badanie, gdzie obrazujemy mózgowie po podaniu środka kontrastującego dożylnie w bardzo krótkim okresie czasu, czyli w trakcie podawania środka kontrastującego patrzymy, jak ten kontrast napływa do tkanki.
Gdzie dociera, tak?
Gdzie dociera, jakie, czy się wzmacniają zmiany, czy się nie wzmacniają. Możemy zaobserwować, jakie jest unaczynienie, czy brak unaczynienia, czy gorsze unaczynienie, jak to ma miejsce w udarze niedokrwistym. krwiopiennym.
I w efekcie mózgu. Takiego leczenia i pacjent?
I w efekcie takiego obrazowania możemy powiedzieć, czy ten pacjent ma udar niedokrwienny, ale co jest najważniejsze, możemy na tej podstawie zaproponować mu właściwe postępowanie, powiedzieć, czy ten pacjent kwalifikuje się do trombektomii, czy nie. Dlatego, że problem...
Trombektomia to jest taki zabieg mający na celu udrażnienie naczyń mózgowych, tak? To
tak.
Powiedzmy słuchaczom, którzy mogą nie wiedzieć.
Natomiast, żeby udrażnić te naczynia, to musimy wiedzieć, żeby to miało sens, że jest tkanka mózgowa do uratowania, którą jeszcze możemy uratować, że jest sens wykonywać tę procedurę i że możemy uzyskać efekt, czyli tkanka, która była niedokrwiona, ma szansę być ukrwiona i ma być szansę żywa. Na podstawie perfuzji to możemy powiedzieć, ale także na podstawie dyfuzji w rezonansie magnetycznym.
I dyfuzja to jest troszkę inne.
Dyfuzja to jest zupełnie inna technika, która mówi nam o ruchu cząsteczek wody w przestrzeni zewnątrzkomórkowej. Nie musicie tego Państwo pamiętać, ale chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, że brzęknie nam komórka, ta komórka się powiększa właśnie w wyniku obrzęku cytotoksycznego w przebiegu udaru niedokrwiennego. I my ten udar niedokrwienny możemy zobaczyć już w kilka minut od jego wystąpienia. No i zaproponować pacjentowi właściwe leczenie. Także jeżeli mówimy o neuroobrazowaniu, takim niesamowitym postępem jest funkcjonalne badanie MR, czyli w trakcie badania rezonansu magnetycznego pacjent dostaje różne zadania. Te zadania pojawiają się blokowo. To znaczy, proszę sobie wyobrazić, mamy chorego z nowotworem mózgu. Ten nowotwór jest zlokalizowany w pobliżu struktur w mózgu odpowiedzialnych na przykład za ruch ręką czy ruch nogą. Żeby wiedzieć, jak ten pacjent, jaki ma być dostęp operacyjny, którędy można dojść do guza, jak ten guz może być zoperowany, my musimy wiedzieć, gdzie ten ośrodek ruchu ręką, nogą jest położony.
Czyli u każdego człowieka to może być inne miejsce. Albo...
To znaczy zasadniczo są to podobne miejsca, natomiast mogą być zlokalizowane nieco inaczej.
I jak to się robi?
Robi się w ten sposób, że w trakcie badania rezonansem pacjent wykonuje ruch ręką. Robimy badanie w trakcie ruchu ręką, potem jest
czyli
przerwa.
Widać w mózgu, które struktury są aktywne wtedy,
aktywne,
tak?
Aktywne, dlatego że te struktury aktywne potrzebują więcej tlenu. I my to widzimy w rezonansie magnetycznym. I potem, proszę Państwa, w trakcie zabiegu operacyjnego neurochirurg wgrywa to badanie i widzi, jaki jest obraz rzeczywisty, widzi także obraz z rezonansu magnetycznego.
Im wie, gdzie należy...
Gdzie należy...
Operować,
gdzie należy operować, gdzie nie. Tak samo chodzi o ośrodki mowy. No tutaj każdą strukturę elokwentną w tym badaniu możemy zbadać.
A jest jeszcze taka metoda, taka technologia, technika spektroskopii. Cóż to takiego jest, pani profesor?
To też jest bardzo ciekawa metoda, która mówi nam o rozkładzie metabolitów różnych w mózgowiu. I teraz tak, my wiemy, że na przykład w nowotworach złośliwych pewne metabolity rosną, tak jak na przykład cholina, natomiast inne spadają, tak jak N-acetylo, asparaginian. I w związku z tym, mierząc stosunek tych metabolitów, my możemy powiedzieć, czy ten nowotwór jest złośliwy, czy to jest nowotwór łagodny. Taka metoda też bardzo często jest wykorzystywana u pacjentów po zabiegach operacyjnych, gdzie na przykład został resztkowy guz i obawiamy się, że on z czasem może zezłośliwieć. I wtedy obserwujemy też dodatkowo w spektroskopii, jak zmieniają nam się metabolity, czy to już jest ten niebezpieczny moment, gdzie należy pacjenta operować.
To jest też badanie z tak zwanym kontrastem, tak? Który, czy nie? Czy jak to?
Spektroskopia jest bez kontrastu. To znaczy czasami do spektroskopii dajemy kontrast, żeby dokładnie wiedzieć, w którym momencie mamy po prostu mierzyć, w którym miejscu mamy mierzyć te metabolity. Natomiast do samej spektroskopii kontrast nie jest nam niezbędny.
No i jeszcze taka metoda zwana powszechnie PET-em, która też stosowana jest u pacjentów właściwie chorujących onkologicznie, ale nie każdy pacjent, prawda? Często się pacjenci pewnie dopominają, trzeba zrobić to badanie, żeby było wiadomo, czy ja jestem zdrowy. Część ludzi najchętniej by w ogóle się przebadała, żeby sprawdzić, czy nie mają gdzieś jakiegoś ukrytego nowotworu, ale to nie jest takie proste, prawda?
To nie jest badanie przesiewowe, to nie jest ta metoda, jest to doskonała metoda u pacjentów z nowotworem, gdzie po prostu chcemy powiedzieć, gdzie są położone przerzuty, jak są zajęte węzły chłonne. Natomiast w tej metodzie stosujemy różne znaczniki i nie w każdy nowotwór, nie do każdego nowotworu możemy zastosować dany znacznik. I tak na przykład w raku jelita grubego, czy w raku płuca dobrym znacznikiem będzie glukoza. Natomiast na przykład już w raku prostaty to będzie cholina czy PSMA. Także tutaj różne nowotwory mają różne znaczniki. Na pewno to nie jest metoda, która może być stosowana przesiewowo.
Jeszcze muszę zapytać w tej części pani profesor o to, co często niepokoi pacjentów, czyli tak zwane napromieniowanie. Bo jeśli chodzi o takie metody jak tomokomputer, tam jest promieniowanie rentgenowskie, prawda?
Tak, promieniowanie.
Ale czy te urządzenia, którymi wy dzisiaj dysponujecie, no wszystkie, które są obecnie dostępne, to są urządzenia często już cyfrowe. Jak z tym promieniowaniem jest tak naprawdę?
To znaczy promieniowanie w tych wszystkich technikach i przy zdjęciach rentgenowskich i w tomografii komputerowej jest. Natomiast to promieniowanie nie jest duże, jest ono w pełni bezpieczne dla człowieka. Ponadto my w tej chwili mierzymy, liczymy to promieniowanie. Także każdy pacjent wie, każdy lekarz wie, jakie to było promieniowanie i czasami sami pacjenci są zaniepokojeni, że na przykład mam czwartą tomografię komputerową w tym roku, czy to jest bezpieczne. I my zawsze wtedy możemy sprawdzić, ta czwarta tomografia komputerowa jest bezpieczna, bo to absolutnie nie przekracza bezpiecznej dawki dla pacjenta.
Rezonansu magnetycznego jest nieco inaczej, prawda?
Tak, tam nie ma promieniowania. Rezonans magnetyczny jest metodą nieinwazyjną, jest w pełni bezpieczną. Jedyne niebezpieczeństwo może pojawić się wtedy, jeżeli pacjent posiada wszczepy metalowe.
Czyli na przykład implant zębowy, tak? Głowę.
Implanty są bezpieczne, dlatego że to muszą być implanty z materiału ferromagnetycznego. Jeżeli to są implanty tytanowe czy jakieś inne, w pełni bezpiecznie możemy badać w rezonansie magnetycznym.
Czyli co
tu
jest
nie ma żadnego
ryzykowne?
Niebezpieczeństwa. No, jeżeli pacjent na przykład miałby jakieś przed wieloma laty protezy. Czy na przykład jeżeli pacjent ma rozrusznik serca, który nie jest kompatybilny z rezonansem magnetycznym, bo w tej chwili te rozruszniki, elektrody wszczepiane, one są kompatybilne i pacjenci mogą mieć wykonywane badania, tylko wcześniej należy to zgłosić. Zawsze trzeba sprawdzić, jaki to jest typ elektrody, czy może pacjent zostać zbadany, czy nie należy tego urządzenia wyłączyć przed badaniem rezonansu magnetycznego.
Pani profesor, jaki udział tak naprawdę w badaniach naukowych innych naukowców niż radiolodzy wy macie, wasza grupa zawodowa, wasza ludzie, którzy reprezentują tą specjalizację, bo wydawać by się mogło, że wiele badań innych osób no, opiera się na tym, na tej waszej pracy też trochę, prawda?
To znaczy, ponieważ radiologia, no medycyna dzisiaj jest w ogóle wielodyscyplinarna, więc radiologia jest częścią tej medycyny. Na przykład w onkologii bardzo często ocena odpowiedzi na leczenie opiera się na podstawie badań radiologicznych szeroko pojętych. Najczęściej to jest tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny. Także my mamy współudział w...
To jest współpraca,
musi być współpraca, ale tak samo jak przy leczeniu pacjentów, jak przy stawianiu rozpoznania, udział radiologów jest, powiedziałabym, tak samo duży jak innych specjalności.
Mówiła Pani tutaj trochę już o tej sztucznej inteligencji. Ja chciałam zapytać, czy Was nie kusi czasem taki system, jak na przykład dr Watson, albo podobne systemy sztucznej inteligencji, które zawierają wiele danych medycznych, wyniki badań, właśnie zdjęcia chociażby sprzed wielu nawet lat. I ja czytałam ostatnio taki artykuł, że gdzieś w Japonii na podstawie właśnie, używając doktora Watsona, zdiagnozowano jakąś bardzo rzadką białaczkę. I to jest przyszłość w medycynie, że radiolodzy będą uzupełniać tą bazę danych, żeby później cały świat mógł korzystać?
To znaczy w ogóle to jest przyszłość. My będziemy korzystać ze sztucznej inteligencji, dlatego że tak jak mówiłam, liczba badań radiologicznych stale rośnie. Liczba radiologów jest zdecydowanie niewystarczająca.
Ale to już się dzieje, tak?
To już się dzieje. Na razie to są takie programy wspomagające pracę radiologa i prawdopodobnie długo tak zostanie, że ten radiolog będzie zdecydowanie
potrzebny. Jego oczy będą ważniejsze niż programy sztucznej inteligencji.
To znaczy myślę, że to będzie na tej zasadzie, że radiolog będzie patrzył, sprawdzał sztuczną inteligencję, czy zgadza się, czy nie, i niejako zatwierdzał. Będzie przeglądał, czy znajduje jeszcze jakieś inne zmiany. Natomiast to, co my dzisiaj już zaczynamy wykorzystać, i to, co jest bardzo ważne, to sztuczna inteligencja potrafi na przykład ustawić priorytety w szybkości opisów zdjęć rentgenowskich. Czyli te zdjęcia, które są zmianowe, czy te, które wydają się sztuczne.
Zmianowe, czyli coś tam podejrzanego
jest. Gdzie są jakieś ostre patologie, potrafią ustawić te badania na początku listy do opisu radiologicznego. My jeszcze takiego programu nie mamy, ale bardzo bym chciała go mieć, bo wtedy po prostu te badania, skuteczność sztucznej inteligencji w tym ustawianiu priorytetów to jest troszkę ponad 80%, czyli mielibyśmy pewność, że większa część tych badań jest opisanych jako pierwsza, a nie, że lekarz po prostu opisuje po kolei pacjentów z listy i to pilne badanie może czekać dłużej na opis.
Czyli czekacie na taki program, a czekacie na jakiś bezpieczny skaner całego ciała, na jakieś nowe urządzenie. Najpierw mieliśmy, prawda, aparaty rentgenowskie, potem pojawiły się inne aparaty. Jakaś technologia, kapsuła, którą widzimy w filmach science fiction często, że kładzie się człowiek i naciska się guzik i wszystko o nim wiadomo. To jest w ogóle możliwe?
Dzisiaj chyba jeszcze nie, chociaż na pewno pojawiła się tomografia komputerowa spektralna, która pozwala lepiej wykryć zmiany, ocenić, co to jest za zmiana. Na pewno będzie się wykorzystywało informacje na poziomie komórkowym wspólnie z obrazowaniem.
Czyli na poziomie komórkowym, czyli kiedy zmiana jeszcze jest przed...
Kiedy jest jeszcze tak,
początek sam,
kiedy,
tak?
Kiedy jest bardzo mała, będzie się wykorzystywało badania genetyczne, na pewno będzie więcej badań profilaktycznych, na pewno radiologia pójdzie w kierunku, że będą mniejsze nasze urządzenia, że lekarz coraz częściej w przychodni będzie wyjmował sondę USG z kieszeni i na telefonie komórkowym czy na laptopie wykonywał badania USG. Myślę, że zwłaszcza ultrasonografia, ponieważ to jest bardzo bezpieczne badanie, będzie coraz szerzej wykonywana przez innych specjalistów. Natomiast na dzisiaj nie spodziewałabym się cudownej kapsuły, gdzie wystarczy do niej wejść i
będziemy wiedzieć,
tak, czy jesteśmy chorzy na cukrzycę, czy możemy mieć nowotwór za 10 lat.
Pani profesor, a jakie plany naukowe na najbliższy czas? Nad czym pani teraz pracuje?
No, w tej chwili pracujemy nad... prowadzimy wiele badań w zakresie właśnie udarów mózgu, obrazowania, w zakresie kwalifikacji do leczenia, także w przewidywaniu takich powikłań jak na przykład krwawienie. Prowadzimy także wiele badań z zakresu onkologii i wykorzystania tych nowoczesnych technik diagnostycznych, czyli różnych rodzajów dyfuzji, wykorzystania perfuzji bez kontrastu, dlatego że chcemy, żeby ta nasza radiologia była coraz mniej inwazyjna, czyli tam, gdzie możemy nie podawać środków kontrastujących, nie podajemy i robimy perfuzję bez kontrastu.
A pacjenci by sobie życzyli, żeby były krótsze kolejki. I to jest chyba duży problem też do rozwiązania w najbliższych latach, prawda?
Tak, natomiast na dzisiaj wydaje mi się, że my, owszem, byśmy byli nawet w stanie skrócić kolejkę na badanie, czy na wykonanie badania TK, czy rezonansu magnetycznego. Natomiast nie jesteśmy w stanie skrócić kolejki do opisów. Radiologów jest zbyt mało, badań jest bardzo dużo i w związku z tym, żeby nie było takiej sytuacji, że pacjent czeka 4 miesiące na opis, dlatego że po tych 4 miesiącach ten
stan
opis, który dostanie, stan może być
inny,
zupełnie
tak.
inny. My też nie przyspieszamy tak bardzo terminu badania, dlatego że termin badania i opisu musi być zbieżny. W tej chwili mniejszym problemem jest wykonanie badania niż jego opisanie.
No życzylibyśmy sobie oczywiście, żeby to się tutaj poprawiło i my mamy nadzieję, że wykształcą się kolejne nowe, młode kadry radiologów i trochę się ta sytuacja poprawi. Bardzo dziękuję pani profesor za
ja
rozmowę.
Ja jeszcze tylko powiem, może pomoże nam sztuczna inteligencja także
no
w przyspieszeniu tych opisów. Miejmy taką nadzieję.
Profesor doktor habilitowana Edyta Szurowska, lekarka, specjalistka radiologii, kierująca zakładami radiologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Prorektor GUMET była moim i Państwa gościem, aż mi zabrakło tchu. Dziękuję za rozmowę, pani profesor.
Bardzo dziękuję.
Audycję zrealizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.